rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
75 miliardów złotych, tyle w przyszłym roku rząd wyda na cele społeczne, poinformował o tym wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju przedstawił w Sejmie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Platforma Obywatelska chce odrzucenia dokumentu. PSL zapowiada poprawki.
Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to budżet solidarnościowy, społeczny, ale służy też rozwojowi. W przyszłym roku do Polaków trafi kilkadziesiąt miliardów złotych.
Minister zwrócił uwagę, że w czasach rządów PO-PSL na cele społeczne wydawano rocznie od 17 do 19 miliardów złotych.
My wydajemy 75 miliardów złotych, czyli 4 razy więcej. Te pieniądze znaleźliśmy poprzez umiejętne uszczelnienie systemu podatkowego.
Poseł Jacek Sasin, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, podkreślił, że projekt budżetu na przyszły rok jest odbiciem priorytetów polityki gospodarczej i społecznej państwa.
To jest budżet, który gwarantuje przede wszystkim realizację ambitnych celów programu Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tych, na które Prawo i Sprawiedliwość kładzie główny nacisk, czyli kwestii społecznych, kwestii bezpieczeństwa, kwestii poprawy życia i jakości życia Polaków. To jest kolejny budżet, który realizuje te podstawowe cele. I to Polacy już dostrzegają.
Polską gospodarkę dobrze oceniają także zagraniczne instytucje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł we wtorek prognozę wzrostu PKB w 2017 i 2018 roku. Fundusz spodziewa się, że dynamika PKB wyniesie w tym roku 3,8%, a w przyszłym 3,3%.
Komisja śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych świadków. Przed śledczymi stanęli były członek rady nadzorczej oraz były pracownik spółki.
Pierwszym świadkiem był Łukasz Deszuta, były członek rady nadzorczej Amber Gold, który zajmował się obsługą prawną. Deszuta był jednym z najbliższych współpracowników małżeństwa P. Łączyły ich nie tylko kontakty biznesowe, ale też prywatne. Świadek odmówił jednak składania zeznań, zasłaniając się tajemnicą adwokacką. Deszuta jest obrońcą Marcina P. w procesach sądowych. Wcześniej reprezentował też Katarzynę P. Posłowie z komisji śledczej argumentowali, że świadek ma wiedzę niezwiązaną z trwającymi procesami. Łukasz Deszuta nie odpowiedział jednak na żadne z pytań. Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman podkreśla, już samo dopuszczenie Deszuty do obrony Marcina P. było skandaliczne.
Będąc uczestnikiem wielu zdarzeń, będąc świadkiem wielu zdarzeń i to nie o charakterze doradztwa prawnego, no tylko to choćby wesela, wakacje, wyjazdy, był osobą, która po pierwsze było prawie pewne, że będzie świadkiem, a po drugie mogła być zainteresowana wynikiem sprawy. Jeżeli prokuratura brała pod uwagę wątek związany z wyprowadzaniem pieniędzy na fikcyjne faktury. A pojawia się sytuacja, w której jest ta faktura bezsporna, pan Deszuta się przyznaje, oddaje ten samochód, no to proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji macie wątpliwość, że on mógł być zainteresowany ustaleniem, czy te pieniądze były wyprowadzane, czy nie?
Jako drugi przed komisją stanął Wojciech Pastor, były pracownik Amber Gold. Do jego zadań należała obsługa punktów klienta. Świadek zeznał, że o tym, że Amber Gold znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, dowiedział się z mediów. W telewizji usłyszałem o nakładających się wyrokach Marcina P. Miałem wrażenie, że chodzi o inną osobę, powiedział Pastor. Kolejne posiedzenie Komisji do spraw Amber Gold już jutro. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt ustawy, która pozwoli na zdegradowanie generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. To odpowiedź między innymi na postulaty porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie.
Projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Ma objąć osoby, które w latach 44-90 przyczyniły się do utrzymywania lub podtrzymywania reżimu komunistycznego. Takie osoby nawet po śmierci będzie można zdegradować do stopnia szeregowca.
Ustawa wymienia katalog instytucji PRL związanych z sektorem bezpieczeństwa, takich jak m.in. Informacja Wojskowa, SB czy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
Wiceminister obrony Michał Dworczyk liczy na to, że wkrótce projekt trafi do parlamentu i takie postaci jak generał Wojciech Jaruzelski zostaną zdegradowane.
Projekt przewiduje możliwość zdegradowania tych oficerów, którzy przyczyniali się do zniewolenia Polski, do dominacji sowieckiej. Ta ustawa ma przywrócić elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że w wolnej Polsce osoby, które przyczyniły się do zniewolenia naszego kraju, które współpracowały z informacją wojskową, z Sowietami, będą nosić stopnie oficerskie. Oczywiście każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, ale czas najwyższy to zrobić. Jestem przekonany, że ta ustawa wkrótce trafi do Sejmu.
Z wnioskiem o degradację będą mogły wystąpić MON, archiwa państwowe lub organizacje pozarządowe. Każdą sprawę będzie opiniował IPN.
Degradacji oficerów będzie mógł dokonać szef MON-u, jednak tylko prezydent będzie mógł pozbawić stopni generałów i admirałów z PRL na wniosek ministra obrony. Projekt przewiduje też możliwość odwołania od decyzji do sądu wojskowego.
PiS we wtorek przekazał na piśmie prezydentowi poprawki dotyczące ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
To realizacja zapowiedzi, jaka padła w ostatni piątek po trzecim spotkaniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Dotyczyło ono kształtu wymiaru sprawiedliwości.
Według rzecznik partii rządzącej poseł Beaty Mazurek Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że poprawki spełniają oczekiwania prezydenta.
Mam nadzieję, że zostaną pozytywnie przyjęte przez pana prezydenta i że wspólnie uda nam się przeprowadzić gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości. Treści oczywiście tych poprawek nie będę ujawniała, bo zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i pan prezydent Andrzej Duda domawiali się, że w pierwszej kolejności te poprawki zobaczy pan prezydent. Także proszę państwa o cierpliwość, dajmy szansę na to, by w pierwszej kolejności prezydent Andrzej Duda mógł się z nimi zapoznać.
Po tym jak prezydent Andrzej Duda zapozna się z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, możliwe jest kolejne, czwarte już spotkanie z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim.
Prezydent przedstawił pod koniec września własne projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i KRS-u. W miniony wtorek trafiły one do konsultacji.
Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Natomiast projekt ustawy o KRS zakłada m.in. wybór nowych członków KRS, sędziów, większością 3/5 głosów w Sejmie. W przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych.
W środę wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zaprezentuje projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Mała ustawa obowiązuje od połowy września ubiegłego roku.
Będzie dużo nowych pomysłów i przełom w rozwiązywaniu problemów z reprywatyzacją, powiedział wiceminister, który jest także szefem Komisji Weryfikacyjnej do spraw stołecznej reprywatyzacji.
Tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna, ustawa o gruntach warszawskich, pozwala na odmowę zwrotu, między innymi gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne, na przykład szkoła. Wartość nowo wybudowanego na gruncie budynku znacznie przekracza wartość nieruchomości, czy budynek był zniszczony po wojnie więcej niż w 66%.
Minister Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej, zauważa, że warszawski ratusz nie wykazywał większej aktywności na rzecz ograniczenia patologii w zakresie reprywatyzacji.
To zresztą wynika z rozpraw Komisji Weryfikacyjnej, dlatego też komisja powstała zresztą z tego powodu, że Hanna Gronkiewicz-Waltz i podlegli urzędnicy nie byli zainteresowani wyjaśnieniem afery, a jak widzimy dzisiaj prokuratora ma bardzo poważne wątpliwości co do tego, jak ten proces przebiegał, jak również ustalenia Komisji Weryfikacyjnej z ostatnich miesięcy pokazują, jak z dużą skalą nieprawidłowości mieliśmy do czynienia w warszawskim ratuszu.
W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu rozpoczęły się we wtorek przesłuchania byłej urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny K., byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mecenasa Grzegorza M. i biznesmena Janusza P. Te zatrzymane osoby mają usłyszeć zarzuty w sprawie reprywatyzacji działki w Warszawie pod dawnym adresem Chmielna 70. Dotychczas w toku tego śledztwa zatrzymano 21 osób, 6 przebywa obecnie w areszcie.
Lekarze rezydenci ponawiają apel o spotkanie z premier Beatą Szydło. Prezes Rady Ministrów, jak mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek, deklaruje wolę rozmowy z młodymi lekarzami, jeśli ci zakończą głodówkę.
Jak mówił, praca pod presją nie sprzyja przyjęciu kompromisu, dlatego też premier oczekuje większej elastyczności od lekarzy rezydentów.
Młodzi medycy nie zamierzają jednak zaprzestać prowadzenia protestu głodowego. Obawiają się, że decydując się na ten krok, znów się rozczarują, mówi Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Bardzo nam zależy na spotkaniu z panią premier. Prosimy jednak, żeby to spotkanie odbyło się, zanim zakończymy protest. Przygotowanie tego protestu wymagało od nas bardzo wiele wysiłku i determinacji i cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do bardzo dużej części społeczeństwa, mówiąc o problemach ochrony zdrowia. Ale niestety uważamy, że cały czas nie udało nam się jeszcze nic osiągnąć i ze strony ministra zdrowia nie została przedstawiona żadna propozycja. Dlatego czujemy się zmuszeni przynajmniej przez jeszcze jakiś czas ten proces kontynuować.
Zakończone w poniedziałek mediacje i wieczorna rozmowa z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem zakończyły się niepowodzeniem.
Protest głodowy lekarze rezydenci prowadzą od ubiegłego poniedziałku. Domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB z drogą dojścia do 9% przez najbliższe 10 lat. Chcą też podwyższenia wynagrodzeń.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnia, że nakłady na służbę zdrowia będą rosły, jednak nie ma możliwości, by było to tak szybko, jak chcą tego lekarze rezydenci. Resort proponuje też podwyżki wynagrodzeń. W ciągu 4 lat miałyby się one wahać pomiędzy 1000 a 1500.
Mecenas Stefan Hambura prowadzi w Berlinie kolejny protest głodowy. Prawnik wraz z towarzyszącym mu Marcinem Masnym domagają się praw dla Polaków w Niemczech.
Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na brak statusu mniejszości narodowej dla potomków przedwojennej polskiej mniejszości w tym kraju.
Głodówka kierowana jest do niemieckich władz. Mecenas Stefan Hambura zaznacza, że protest jest kontynuowany, ponieważ sytuacja Polaków mieszkających za naszą zachodnią granicą nadal się nie poprawiła.
Nie ma wymiernych, pozytywnych wyników co do uznania statusu mniejszości polskiej w Niemczech, a teraz formułuje się nowy niemiecki rząd, ma powstać nowa koalicja i chcemy ten moment wykorzystać, żeby to wprowadzić do dyskursu politycznego w Niemczech, a żeby przyszłe partie koalicyjne zainteresowały się tym tematem, a nie tylko partie koalicyjne, ale również wszystkie partie w Niemczech, które będą okazywały tutaj w tej sprawie dobrą wolę i będą się chciały tym zainteresować.
Brak statusu mniejszości narodowej wiąże się z tym, że Polacy nie są instytucjonalnie wspierani na terenie Niemiec jak mniejszość niemiecka w Polsce.
Temat praw Polaków mieszkających w Niemczech jest podnoszony przez Polskę od lat. Rozmowy w tej sprawie prowadził m.in. w ubiegłym roku w Berlinie wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.
Kwestie poruszono też w trakcie lutowej wizyty kanclerz Merkel w Warszawie czy majowej prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera. Mimo to sytuacja naszych rodaków w Niemczech się nie zmieniła. Wcześniejszy protest głodowy w tej sprawie mecenas Stefan Hambura prowadził w maju w Domu Polonii w Warszawie.
Szef rządu Katalonii, Carlos Puigdemont, zwrócił się do katalońskiego parlamentu o mandat do ogłoszenia niepodległości.
Jednocześnie zaproponował, by parlament zawiesił skutki deklaracji niepodległości w celu rozpoczęcia rozmów.
Istnieje czas przed i po referendum z 1 października, mówił Puigdemont. Jako szef katalońskiego rządu przyjmuje mandat od obywateli, by Katalonia stała się niezależnym państwem w formie republiki, ogłosił.
Premier Katalonii w wystąpieniu w parlamencie regionalnym we wtorek mówił, że chce uspokoić obywateli Katalonii, którzy się boją i zapewnił, że rząd zawsze będzie działał, licząc się z Katalańczykami.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.